in Altum. Rozważania o życiu duchowym dla słuchaczy Radia Maryja poprowadzi ksiądz profesor dr habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Przeżywamy dziś święto narodzenia Najświętszej Maryi Panny, które w tradycji chrześcijańskiej pojawiło się już w połowie VI stulecia. Nie jest to jednak dzień historycznego narodzenia Maryi, którego nie sposób ustalić. Ma raczej wymowę symboliczną i ściśle wiąże się z obchodem uroczystości niepokalanego poczęcia, przypadającego 9 miesięcy wcześniej, a więc 8 grudnia. Warto zaznaczyć, że w Kościele, poza uroczystością narodzenia Jezusa Chrystusa, obchodzi się tylko dwa święta narodzin. Świętego Jana Chrzciciela, 24 czerwca, i Matki Bożej w dniu dzisiejszym. Jeśli w Kościele obchodzi się dzień narodzin jakiegoś świętego, to zawsze chodzi o jego narodzenie dla nieba i zakończenie biegu ziemskiego życia, czy to przez naturalną śmierć, czy przez krwawe męczeństwo. Zupełnie inaczej jest we wspomnianych dwóch przypadkach. Narodziny tego wyjątkowego człowieka, jakim jest Maryja, stanowią w oczach wierzących wydarzenie godne upamiętnienia specjalnym liturgicznym świętem. Nie jest to jednak wystarczający motyw jej wyniesienia, który odwoływałby się jedynie do nadzwyczajnych osobistych walorów. To, dlaczego obchodzi się specjalne święto narodzenia Maryi dla ziemi, jej narodzenie dla nieba obchodzone jest 15 sierpnia, wyjaśnia fakt takiego samego obchodu ku czci świętego Jana Chrzciciela. Zestawienie tych obydwu niezwykłych postaci pozwala zauważyć, że nie chodzi o ich osobistą świętość, lecz o ich szczególne miejsce w historii zbawienia, jakie wyznaczył im Bóg. Narodzenie Jana Chrzciciela obchodzone jest więc w sposób uroczysty jako zapowiedź narodzenia Mesjasza. Stąd nieprzypadkowa zbieżność dat. Narodzenie Chrystusa 24 grudnia, narodzenie Jana Chrzciciela 24 czerwca. A bierze się to z przekazu ewangelicznego. Dla wyjaśnienia dodajmy, że zaraz po tym, jak Maryja poczęła w chwili zwiastowania za sprawą Ducha Świętego, udała się do swej krewnej Elżbiety, matki Jana Chrzciciela, która była już w 6 miesiącu ciąży. Także narodzenie Maryi obchodzone jest uroczyście przede wszystkim ze względu na jej wyjątkową rolę w dziejach zbawienia. Z jej narodzeniem związany jest początek nowego porządku zbawienia, dokonany ostatecznie przez Chrystusa. Wydarzenie narodzin Maryi wpisuje się więc w te same ramy zbawienia, co treść uroczystości zwiastowania i niepokalanego poczęcia. We wszystkich tych trzech obchodach chodzi nie o wysławianie indywidualnych przymiotów i przywilejów Matki Bożej, lecz o ukazanie jej postaci jako wybranego przez Boga instrumentu zbawienia. W takiej też historiozbawczej perspektywie należy widzieć Maryję w początkach Kościoła. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności w cyklu naszych rozważań o duchowości pierwotnego Kościoła dziś wypada nam mówić o obecności Matki Bożej wśród pierwszych chrześcijan. Informacje na ten temat są bardzo szczupłe. Znajdujemy je jedynie u świętego Łukasza w jego Dziejach Apostolskich. Wspomina on, że kiedy apostołowie wrócili z Góry Oliwnej, gdzie rozstali się z Jezusem, który wstąpił do nieba, zebrali się w dobrze sobie znanym wieczerniku i trwali jednomyślnie na modlitwie. Były tam też niewiasty, a wśród nich Maryja, Matka Jezusa. W dniu Pięćdziesiątnicy na wszystkich stąpił Duch Święty w postaci ognistych języków. Obecność Maryi w chwili rodzenia się Kościoła mocą tchnienia Ducha Świętego ma niezwykłą wymowę symboliczną i do tego podwójną. Ona, która jest Matką Jezusa Chrystusa i która dała Mu ludzkie ciało, przez swą zaangażowaną obecność we wspólnocie apostołów staje się zarazem matką i rodzicielką Kościoła, matką mistycznego ciała Chrystusa. Druga symboliczna zbieżność polega na tym, że poczęcie Syna Bożego w Maryi dokonało się za sprawą Ducha Świętego. Tak samo z jej udziałem, a być może także za jej przyzwoleniem, jak to było w chwili zwiastowania, z Ducha Świętego poczyna się i rodzi Kościół, wspólnota wiary w Jezusa Chrystusa. Z pewnością macierzyńska rola Maryi w pierwotnej wspólnocie Kościoła nie wyczerpała się w wydarzeniu Pięćdziesiątnicy, choć bez wątpienia była bardzo doniosła i wymowna. Wolno przypuszczać, że realizując testament swego Syna dany jej z krzyża, Matka Boża czynnie włączyła się w życie jerozolimskiej wspólnoty chrześcijan. Daleko ważniejsze jednak jej zadanie polegało na tym, aby być żywym świadkiem Syna Bożego i osobistym przykładem uczyć właściwych postaw, mianowicie posłuszeństwa natchnieniom Ducha Świętego, kontemplacji Słowa Bożego i służby. Nie bez powodu już przez starożytnych ojców Kościoła Maryja jest nazywana Matką Kościoła. Święty Augustyn mówi o niej jako Matce członków Chrystusa. Jednakże powszechnie zaczęto Maryję nazywać Matką Kościoła dopiero od XII wieku, kiedy w teologii i pobożności podjęto temat macierzyństwa duchowego. Od tego czasu tytuł ten stopniowo wchodził do powszechnego użycia. Posługiwali się nim również papieże, toteż przeniknął on do liturgii. Popularność tego tytułu Matka Kościoła wzrosła na nowo 40 lat temu po Soborze Watykańskim II, który ósmy rozdział Konstytucji Dogmatycznej o Kościele zatytułował O błogosławionej Maryi Dziewicy, Matce Kościoła. Na wniosek prymasa tysiąclecia, kardynała Stefana Wyszyńskiego i wielu polskich biskupów, papież Paweł VI na zakończenie trzeciej sesji obrad soborowych dnia 21 listopada 1964 roku uroczyście ogłosił Maryję Matką Kościoła. Potwierdził w ten sposób żywe doświadczenie pierwotnego Kościoła, budowane na bazie i ścisłym związku z duchowością Maryi, Matki Bożej. Jak zawsze w podsumowaniach naszych rozważań o duchowości zechciejmy przez chwilę zatrzymać się i podjąć próbę zastanowienia i podjąć próbę zastosowania poruszonych tu treści do osobistego życia duchowego. Stawiamy więc pytanie, jaka praktyczna nauka płynie dla nas z faktu, że zgodnie z testamentem Jezusa Maryja była obecna w życiu pierwotnego Kościoła jako jego matka, a także zastanówmy się, jakie treści do rozważenia podsuwa nam dzisiejsze święto Narodzenia Matki Bożej. Wśród wielu spraw, jakie warto byłoby tu przedłożyć, na uwagę zasługuje starożytna formuła Ecclesia Mater, Mater Ecclesiae, którą sługa Boży, ksiądz Franciszek Blachnicki, założyciel ruchu Światło Życie, posłużył się dla wyrażenia jednego z istotnych charyzmatów tegoż ruchu. Formuła ta wyraża prawdę, że Kościół staje się macierzyński, kiedy wpatruje się i naśladuje Maryję w jej macierzyńskim zatroskaniu o wspólnotę wierzących. W języku polskim nazwanie Kościoła matką wydaje się trochę dziwne i gramatycznie niepoprawne. Nie można jednak zapominać, że w językach biblijnych, a więc w hebrajskim, łacińskim i greckim, a także w wielu współczesnych językach europejskich, rzeczownik oznaczający Kościół jest zawsze rodzaju żeńskiego. A zatem każdy, kto prawdziwie czci Maryję, przyczynia się do tego, że Kościół jako matka rodzi i wychowuje do wiary w Jezusa Chrystusa. I to jest jedna z tych wielkich misji Maryi, która dziś skłania wierzących do uczczenia faktu jej narodzenia dla ziemi.